Dzień dobry Państwu. Widzę tu moich studentów na sali, co jest bardzo miłe. Wiem, mam blisko mówić mikrofonu. Otóż naszym przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania jest globalny Hollywood. Jest z jednej strony film Ridleya Scotta, który no nijak się nie mieści w tym globalnym Hollywood, ale ja pogimnastykowałam się i to tak przedstawię, żeby ten udział tego filmu tutaj był sensowny, bo to jest film Pojedynek z 1977 roku, kiedy jeszcze Ridley Scott przebywał na terenie Wielkiej Brytanii, bo jest Brytyjczykiem, w dodatku jest Sir Ridley Scott. I był to jego debiut fabularny. O Ridleyu troszeczkę powiem więcej, o Ridleyu Scottie, a z drugiej strony mamy film, który naprawdę wpisuje się w strategię globalnego Hollywoodu i to w dodatku całą swoją istotą, mianowicie fantastyczny film, znaczy jeden i drugi jest fantastyczny, tylko z innych powodów, fantastyczny film Camerona Terminator. To jest właściwie legenda kina, to jest ikona kina i ja nikomu nie muszę tłumaczyć, kim jest Terminator. Ale my będziemy do tego podchodzić w takim sensie troszeczkę dekonstruktywistycznym, to znaczy będziemy mówić nie to, bo to nie jest takie moje zadanie, o czym ten film jest, bo wszyscy wiedzą o Terminatorze, tylko będziemy mówić o tym, co tak naprawdę ten film ma nam do przekazania, czyli będziemy podchodzić do tekstu filmowego, do tego filmowego ciała ze skalpelem, co uwielbiam, od razu Państwu mówię, dlatego że my musimy jednak czytać film ponad tekstem filmowym, musimy się zastanawiać nad tym, co on chce ukryć, nawet może i nieświadomie. No, Cameron jest w tej samej sytuacji w momencie realizacji Terminatora, który powstał w 1984 roku, ponieważ Cameron jest właściwie reżyserem nieznanym. Zrealizował jakiś zupełnie kretyński film Pirania i to jest jego tak naprawdę porządny debiut. Podobnie jak Ridleya Scotta. Oba filmy są znane, ogromnie znane, no jak mówię, Terminator to ikona, ale z kolei Pojedynek, który być może nie cieszył się takim powodzeniem, na jakie zasługiwał, otrzymał w Cannes nagrodę główną. Ridley Scott dostał tę nagrodę za debiut. Ja pozwolę sobie teraz po tej prezentacji zatrzymać się chwilę i no właśnie jak się zastanawiam, albo podjąć temat globalnego Hollywoodu, albo nie. To znaczy nie, zastanowiłam się i mówię albo nie. Dlatego, że jesteśmy ciągle w 1977 roku, jesteśmy na terenie Wielkiej Brytanii i jest tam, padnie tam oczywiście i amerykańskie nazwisko, i amerykańska nazwa przy okazji Ridleya Scotta, ale może rzeczywiście najpierw zostańmy w Europie, a dopiero potem będziemy zastanawiać się i myślę, że ja Państwu udowodnię, że taki podział bardzo mocny na Hollywood i resztę świata, czyli kinematografie europejskie na przykład, bo jesteśmy w Europie, z taką sankcją, że Boże kochany, Hollywood, obrzydliwa komercja, a my tu w Europie cudowni artyści, nie ma trochę sensu. Tym bardziej, że kiedy mówimy o globalnym Hollywoodzie, to od razu mi się przypominają słowa Wima Wendersa, które wypowiedział dawno temu, kiedy był młodym absolwentem monachińskiej szkoły filmowej, a przecież działo to się w latach 60., 70. właściwie, kiedy powiedział, że Amerykanie skolonizowali naszą świadomość. My doskonale wiemy, że jesteśmy skolonizowani, ale nie mówię to w sensie jakiegoś ubolewania. Zatem zacznijmy może od spraw związanych z Ridleyem Scottem. Od właściwie momentu, w którym Ridley Scott pojawił się wraz ze swoim bratem w kinematografii, bo to pojawienie się w kinematografii poprzedziły zupełnie inne przygody z obrazem Ridleya Scotta. Powiada się, ja mam tu punkty, żebym nie wykroczyła poza nie, bo mam naprawdę limitowany czas wystąpienia, jak mnie ostrzeżono. I tutaj chcę powiedzieć, że to, że Ridley Scott pojawił się z pewnego odcinka wizualności, jest ogromnie istotne. Otóż Ridley Scott pojawił się z filmu reklamowego. On w zasadzie bardzo chciał zrobić film fabularny, ale no, nie będę tutaj się wgłębiała we wszystkie historie, które trapiły wtedy kinematografię brytyjską. Bardzo sobie cenię książkę Piotra Sitarskiego, którą Państwu serdecznie polecam, Ridley Scott, Sens stylu filmowego. Styl to będzie to nasze słowo klucz, ale nie bardzo się zgadzam z Piotrem Sitarskim, że Ridley Scott nie bardzo się mógł odnaleźć w słynnej formacji kina młodych gniewnych. No to kino było dość zgrzebne obrazowo. Trudno, tak przynajmniej domyślam się ze słów Kitarskiego, żeby reżyser, który pracuje obrazem, no bo jednak film reklamowy to jest taka skondensowana perła obrazowa, żeby on się bawił w kino, które tak naprawdę nie zwracało specjalnej uwagi na styl. No dobrze, ale przecież wtedy w kinie brytyjskim były naprawdę duże nazwiska, chociażby Ken Russell, chociażby kino Nicolasa Rega, jednak no, chociażby Kubrick z Mechaniczną pomarańczą. Mimo wszystko sądzę, że tutaj Ridley Scott czekał na taki typ materiału, który pozwoliłby mu w jakiś sposób zrealizować swój zamysł. Swój zamysł zaistnienia w kinie bardzo mocno. I zaistniał w kinie bardzo mocno. W sumie, wiecie Państwo, ja Pojedynek widziałam dawno temu, teraz przypomniałam go z okazji tego wykładu, ale pamiętam doskonale, ja go widziałam naprawdę lata temu. Pamiętam jedną ze scen Pojedynku, która mnie, właściwie taką sporą scenę, która mnie kompletnie wtedy zwaliła z nóg, bo kina podobnej jakości dawno się nie oglądało. O tym chwileczkę opowiem, bo to jest rzecz niesłychanie istotna. No więc Ridley Scott, który ma 40 lat, to jest jednak bardzo dużo, chociaż w branży filmowej to są młodzi filmowcy mimo wszystko, realizuje film, najpierw szuka, chce realizować Jądro ciemności, ale tu już te prawa są wykupione. Więc szuka szybko jakiegoś materiału literackiego, który byłby pozbawiony praw. I znajduje Konrada, Józefa Konrada, opowiadanie Pojedynek, które toczy się w trakcie wojen napoleońskich i opowiada o takim, no rzekłabym, zafascynowaniu i pojedynkiem, wiecznie trwającym pojedynkiem, który się odbywa cały czas w trakcie trwania wojen napoleońskich. Ja nie mam zamiaru interpretować Państwu tego filmu, bo powiem tylko może kilka słów, bo przed tym się nie powstrzymam, co jest ogromnie istotne tutaj w tym filmie i co potem konsekwentnie Ridley Scott będzie kontynuował w zasadzie w swoich filmach. No bo spójrzcie Państwo chłodnym okiem. Zaraz po Pojedynku, który jest filmem, no rzekłabym, historycznym, chociaż nie jest filmem płaszcza i szpady, o czym Ridley Scott mówił bardzo wyraźnie i bardzo jasno, Ridley Scott realizuje film Obcy. Alien, po polsku Obcy ósmy pasażer Nostromo, film science fiction, wojny napoleońskie i film science fiction. Wydawać by się mogło, że kompletnie bez sensu. Powiem Państwu, że te filmy bardzo wiele łączy, chociaż to zabrzmi trochę idiotycznie. Potem realizuje film Łowcy androidów, który to film bardzo wyraźnie ten zamiar Ridleya Scotta ewokuje już w czołówce. Jeżeli my się kiedykolwiek jeszcze raz spotkamy, to ja Państwu powiem od razu, bo to jest moje zboczenie zawodowe i będę się tego trzymać kurczowo, że ogromnie istotną rolę w filmach pełnią tak zwane intro, czyli ten wjazd do filmu, czyli pierwsza sekwencja, często nawet oparta czołówka filmu. Tutaj to zdanie, polski wyraz jest mylący, bo on, to wprowadzenie do filmu, ta pierwsza sekwencja jest taką matrycą, dzięki której możemy czytać film. I ja od razu od pojedynku przeskakuję, żeby to tak ładnie i zgrabnie metaforycznie uzasadnić, przeskakuję do Łowcy Androidów. Pamiętają Państwo zapewne, bo to wszyscy pamiętają, a ktoś nie pamięta, to powinien natychmiast obejrzeć sobie ten film, że film rozpoczyna się nie tylko ujęciem Los Angeles, takiego postmodernistycznego miasta zamętu, ale także wizerunkiem ogromnego oka, pojedynczego oka, które patrzy na nas z ekranu. Czyje to jest oko? Możemy dywagować. W każdym razie nie ma żadnego cięcia i przeciwujęcia, które by umocowywało nas w narracji. Nie wiemy. To jest oko oczywiście Demiurga, to jest oko reżysera, to jest oko, to jest widzenie. Powiecie Państwo, ach, co ja opowiadam, w kinie zawsze widzimy, tak, ale ważną rzeczą jest to, w jaki sposób widzimy i w jaki sposób tę wizję przekazujemy odbiorcy. I tutaj powiem tak, operatorem tego filmu jest Tidy, który, Frank bodajże ma na imię, którego Ridley Scott bierze ze swoich filmów reklamowych. To już jest naprawdę wysoka sztuka operatorstwa i jest kilku reżyserów, może kilkunastu, jakby dobrze poszukać w historii kina, którzy przeszli do kina z reklamy, czyli z innej formy obrazowej i są to rzeczywiście reżyserzy wizualnie niebywale interesujący. Nie mówię, że bo formalnie dobrze, a reszta to do kitu. Nie. I kiedy będziecie Państwo oglądać pojedynek, to ja bym chciała bardzo, żebyście zwrócili uwagę na jego kształt formalny. Ja wiem, że można sobie dywagować o tym, w jaki sposób absurdalny przymus pojedynkowania się, który był bardzo popularny w ubiegłych wiekach, który mimo że zakazywane, mimo że spotykały ich uczestników, spotykały kary, były ciągle kultywowane. Doskonale wiedzą Państwo, że kilka znaczących postaci w historii świata poległo w pojedynkach, no między innymi Puszkin, chociaż to była sprawa bardzo podejrzana, jego po prostu zamordowano. Był kodeks Boziewicza, nawet pojedynkowały się kobiety. Nie wolno było tylko pojedynkować się z homoseksualistą i z mężczyzną, który jest na utrzymaniu kobiety. Z tego, co pamiętam, bo tam jeszcze były inne takie chyba dwa wyjątki. I no, ja nie wiem, czy ktokolwiek w XIX wieku się przyznawał do tego, jestem gejem, ale no, w każdym razie fama mogła takie rzeczy głosić. I proszę Państwa, tutaj ten ślad amerykański w tym naszym oglądzie filmu Pojedynek, mianowicie oczywiście, że do akcji wkracza Paramount, no bo trudno jest znaleźć pieniądze na film Ridleya Scotta, chociaż właściwie przypadkowo wybrano akurat tę nowelę, bo okazało się w kosztorysie, że ona będzie stosunkowo tania, $1 000 000. Paramount jest zdecydowany dać pieniądze i rzeczywiście film powstaje, z tym, że właśnie dobrze jest sobie przeczytać Konrada. Ja nie będę opowiadać ani słowa na temat wierności adaptacji, bo wychodzę z założenia, którego nauczyła mnie moja szefowa i moje guru, profesor Alicja Hellman, że książka jest książką, film jest filmem, koniec, kropka. Jest to reżysera, lektura Konrada. I naprawdę nie będziemy mówić o wierności. Będziemy mówić o ridleyowskiej wersji, która oczywiście opowiada o ponurym fatum, o nieustępliwości, o przemocy. I zobaczą Państwo później, że ta przemoc będzie taką bardzo ważną cechą filmów Ridleya Scotta, ale nie przemoc dla przemocy. Nie. Drugim takim bardzo ważnym elementem amerykańskim jest obecność Harvey'a Keitela. No to jest cudo. Keitel wtedy już jest po znakomitych filmach Martina Scorsese. Jest po Ulicach Nędzy, serdecznie polecam, ale na pewno Państwo znają, i jest po Taksówkarzu. Ja już pomijam inne filmy, Kto puka do moich drzwi, Alicja już tu nie mieszka. Ja pomijam te filmy, mówię tylko o dwóch takich bardzo istotnych, bardzo ważnych filmach, które no, uczyniły z Keitela gwiazdę. I tutaj nagle pojawia się, wydawałoby się, że to jest idiotyczne. To nie jest tak, że Ridley go wybrał. Nie miał pojęcia, podejrzewam, o istnieniu Harvey'a Keitela, ale producent zaproponował, a propozycja producenta znaczy, masz go wziąć. I tutaj Keitel jak zwykle jest fantastyczny w roli tego ponurego Gaskończyka, którego trzyma przy życiu chyba tylko jakaś rozpaczliwa, nie jestem psychoanalitykiem, chęć doprowadzenia do końca jakichś swoich kretyńskich, absurdalnych pomysłów. Zresztą Państwo będziecie widzieć dokładnie, ja nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ani narzucać Państwu jakiejś interpretacji. Po prostu zwróćcie Państwo uwagę na scenę otwierającą. Ja chyba ją mam. Teraz już właśnie zapomniałam o tym. I na scenę ostatnią filmu, która bardzo wyraźnie pokazuje aktora upozowanego na postać historyczną. Wiadomo jaką, skoro ja mówię, że to się toczy w okresie wojen napoleońskich i ten pojedynek między dwoma przeciwnikami trwa bezustannie, to Państwo będziecie wiedzieli, że chodzi o Napoleona. Napoleona i od razu od tego, tutaj jest taki haczyk, że ja się przenoszę w tym momencie do ostatniego takiego, ostatniego akapitu mówiącego o pojedynku. Proszę Państwa, pojedynek powala. Nie dlatego, że ta historia jest opowiedziana sprawnie, w sposób hollywoodzki, że są te klimaksy, że właściwie jest trójdzielny scenariusz. O tym zapomnijcie. Ridleyowi Scottowi chodzi o to, żeby opowiedzieć obrazem. On jest taki trochę jak Brian De Palma. On opowiada nam obrazem. Bardzo wyraźnie pisze o tym Sitarski, znaczy wyraźnie pisze Sitarski o tym, w jaki sposób osiąga Ridley Scott ten wymiar obrazu, tą plastyczność kadrów. Ja nie będę się w to wdawać, bo jemu pomagał profesor Czyżewski z Łódzkiej Szkoły Filmowej i nie będę Państwu wymieniać rodzaju filtrów i bardzo różnych takich pomysłów Ridleya Scotta, bo to bez sensu jest kompletnie, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tam są takie wręcz żywe obrazy, tableau, które rozpoczynają się już od pierwszego ujęcia filmu i te żywe obrazy będą korespondowały z bardzo bliskimi, ścieśnionymi planami. Te żywe obrazy będą odnosiły się do malarstwa Davida, do malarstwa Kaspara Friedricha, bardzo wyraźnie, ale nie będą one w żaden sposób korespondowały z tym, co zwykło się określać wpływy malarstwa na filmy. Nie, na film Wajdy Lotna. Nie, naprawdę nie. Chodzi mi po prostu o to, że Ridley Scott odnajduje w warstwie obrazowej ekwiwalenty opowieści, że ta opowieść toczy się tak naprawdę w obrazie. I to jest ogromne osiągnięcie i to koresponduje z tym, co Państwu mówiłam na początku. Oko, które wpatruje się w nas w filmie Blade Runner. Bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli, nieraz moje gorzkie zdanie o Ridleyu Scottie, bo ja się wielokrotnie z Sitarskim o to kłóciłam, który potem gdzieś tam się skoncentrował na zupełnie innych tematach i klimatach, które mi się nie bardzo podobały. Niemniej jednak jest na pewno twórcą filmów wielkich i zauważcie Państwo, jeżeli kiedykolwiek mówimy o nim, to mówimy właśnie w tym aspekcie obrazowym. To oko na początku filmu Blade Runner jest okiem demiurga, okiem reżysera. Jednym okiem patrzy się w kamerę. Proszę o tym pamiętać. I tutaj Ridley Scott natychmiast wkracza, może nie tak natychmiast, ale szybko bardzo, wkracza do globalnego Hollywoodu. Zresztą gdzieś tu sobie to wynotowałam i na pewno to Państwu zaraz powiem. Pytano Ridleya Scotta, no dobrze, ale jak, w jaki sposób Pan wybiera te filmy? Bo tutaj Pan zrobił taki dramat kostiumowy, tutaj nagle film science fiction, potem następny film, chociaż Ridley Scott powiedział tak, nie, chwileczkę, Obcy jest horrorem. Ja dopiero później zrobiłem film science fiction, który nazywa się Blade Runner. No później Thelma i Louisa, ten film, rzekłabym, feministyczny, G.I. Jane. Ten feminizm u Ridleya Scotta jest w cieniu podejrzenia, ale o tym nie będziemy mówić. I proszę Państwa, i oczywiście te bardzo wystawne filmy w stylu Gladiatora i tak dalej, i tak dalej. Niektóre okropne. W każdym razie Ridley Scott powiedział, no właśnie, kiedy mówiono, dobrze, to ja powiem swoimi słowami, jak wybiera, powiedział, że on ma intuicję. Intuicyjnie wybiera tematy swoich filmów, ale ta intuicja ma aspekt komercyjny. Co mi się bardzo spodobało, bo rzeczywiście nie jest to jakieś wyznanie wiary reżysera pochodzącego z Europy, który mówi tylko i tylko jestem artystą. No nie, to jest takie staroświeckie bardzo myślenie. I proszę Państwa, na tym kończę, powiem tylko bardzo, bardzo jeszcze naprawdę na koniec, że Ridley Scott bardzo dystansuje się od opowiadanej historii. Nie mówię, że to jest tak jak we współczesnym filmie, który w ogóle nie nawiązuje relacji z odbiorcą, na przykład Holly Motors, to nie jest film Ridleya Scotta. Ale chcę powiedzieć, że ten dystans jest dystansem, który każe nam zatrzymywać oko na właśnie obrazie. Teraz bym chciała prosić o fragment filmu, nie wiem jaki co prawda, myślę, że o ten film zrobiony przez fana o twórczości Ridleya Scotta. Nie pamiętam numeru. Albo wszystko jedno co. Dam sobie radę z tym. Wiem, że to trwa pół minuty i dlatego zaraz natychmiast przejdziemy do globalnego Hollywoodu. Paru parametrów, a potem Terminator. Nie śmiejcie się. No dobrze, to ja mogę dalej mówić. Dobrze. Dobra, to przejdziemy do globalnego Hollywoodu, bo pewnie ja tam coś pomieszałam w tych wszystkich. A nie. Tu będzie wszystko. Jak ktoś zna Ridleya Scotta twórczość, to cię połapie. przypomniano sobie o legendzie teraz, takim bardzo ładnym, z Tomem Cruise'em, w filmie Scotta, bardzo ładnym, ślicznym, bo nosorożec, prawda, przepraszam, jednorożec galopował przez wersję reżyserską filmu Blade Runner. No dobrze, kończymy z Ridleyem, chociaż oczywiście miał być obcy, tak naprawdę miał być obcy, ale nie będzie go. I ja mówię w tej chwili Państwu słów kilka, dosłownie kilka, o rzeczy, o której doskonale wiedzą wszyscy, o globalnym Hollywood, ale nie w sposób taki, jak mówiłam, jak to kiedyś było parę lat temu, no ładnych parę lat temu, na takim zebraniu roboczym poświęconym branży filmowej, kwestii filmów, praw autorskich i tak dalej, kiedy Francuzi mówili, no doktor, to jest dzieło sztuki, film to dzieło sztuki. Amerykanie mówili, nie, nie, no to jest towar, no po prostu, powiedzmy sobie wprost. Znowu mówię, ja nie wartościuję, nie o to chodzi. Mówię jeszcze raz, to nie jest tak, że Europa jest artystyczna, wysoko artystyczna, tym bardziej, że w tej chwili już nie mówimy o kulturze niskiej i wysokiej, to jest bardzo passe mówienie, ale gdybyśmy wyszli od takiego hasła, globalna kultura, globalny przemysł kulturowy i przemysł kulturowy, wcześniej przemysł kulturowy, teraz globalny przemysł kulturowy. Hollywood zawsze było globalne, ktoś powie, czyli na chwilę usiądę, bo przytarmiłam to, że będę musiała stać. Z nerwów pewnie. W każdym razie, żeby mówić po kolei, bo czasu nam zostało niezbyt dużo. W każdym razie na pewno hegemonia Hollywoodu przeobraża kształt współczesnej kultury filmowej. O tym zapominam, prawda? O tym nie trzeba nikogo przekonywać. No i oczywiście praktyk odbiorczych. Mówi się zresztą Holy Świat. O globalnym Hollywood jest bardzo dobra książka Adamczaka, która się dostała nagrodę. O globalnym Hollywood piszą wszyscy. To jest właściwie termin Tobiego Millera, na którego się bardzo często sam Adamczak powołuje. Ale to jest oczywiście fenomen globalności, dotyczy również nas, dotyczy każdego kina, kina pozaamerykańskiego, dlatego że fenomen globalności jest częścią naszej kultury filmowej. I szczerze powiedziawszy, tutaj, kiedy mówimy sobie o latach 80., a o nich mówimy, bo lata 80. to są te lata, kiedy powstał film Terminator, kiedy powstały inne filmy, które możemy określać. W Polsce pada taki termin kino nowej przygody. Wymyślił ten termin krytyk Płażewski, ale ono funkcjonuje tylko w Polsce, ale ja powiedziałam to, bo Państwo doskonale o tym wiedzą. Teraz, kiedy mówimy sobie również o tym, że kiedy Tony Blair w 90. chyba latach powiedział Brytyjczykom, nasz kraj przypomina mi kraj złowcy androidów, wszyscy zrozumieli. Idzie mi po prostu o to, że takie efemeryczne filmy niegdyś, jak filmy science fiction, na które wstyd było chodzić, w ogóle kino gatunku, to o to chodzi, my tam nie, Bergman, te rzeczy, ono staje się takim produktem masowej wyobraźni w zasadzie. I chcę powiedzieć, że lata 80. są bardzo istotne dla globalnego Hollywoodu, bo tam zaczyna się ogromna zmiana. Po pierwsze Ronald Reagan. Ja przy okazji filmu Terminator będę mówiła o reganomatografii, bo to rzeczywiście jest bardzo ważny moment w kinie amerykańskim i tam się pojawiają ci herosi kultury masowej odziani w cielesność Schwarzeneggera i Stallona. Potem to mija i w tej chwili raczej to męskie ciało podlega zupełnie innym konwencjom. romantyczny kochanek, jakiś coś takiego. Potem się pojawia Hugh Grant, prawda, o oczach takiego smutnego wyżła. Ale na razie właśnie muskulatura i tak dalej. Dobrze, ale dlaczego to też zastanowimy się nad tym. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą Reagana, była ona polityką neoliberalną, czyli wszystkie, właściwie monopolizowała gospodarkę. I to jest istotne i ważne. Nie będę to robiła oczywiście kursu ekonomii, tylko chodzi mi o to, że ja wiem, że i Państwo też wiedzą, że wytwórnie filmowe, Wielka Piątka, Mała Trójka, od początku świata, czyli od lat 30., od 20. właściwie, zostały sprzedane wielkim koncernom. Znaczy wielkie koncerny, wielkie banki decydowały, bo miały pieniądze, bo wiadomo, że przy produkcji filmu potrzebne są pieniądze, to jest opłacalna inwestycja ideologiczna, ale także ekonomiczna. Wiadomo, że Morgan, Rockefeller, te banki, ale później to już lata 80. bardzo wyraźnie pokazują, że decydentami, że właściwie tutaj twórcami w tym sensie produkcji są tak naprawdę wielkie biznesy. I też nie mówię tego, żebyście Państwo nie myśleli, nie mówię tego z zawodem, nie mówię tego jakimś artystowskim zacięciem, nie. Po prostu mówię o rzeczywistości. Studia filmowe to były nie tylko studia, to były konglomeraty rozrywki, koncerny medialno-rozrywkowe. Poza tym różne platformy, na których pojawiał się produkt, często ważny ze względu na swoje logo, czyli badanie rynku, superprodukcje, to co dało się sprawdzić i zaprojektować. Tam było masę pomyłek i to wiadomo, że one są przedmiotem śmiechu. Państwo pamiętają niewątpliwie, że nikt nie chciał wziąć Gwiezdnych Wojen. Wszyscy mówili, że to jest jakaś kompletna bzdura i w ogóle żadna wytwórnia nie chciała się za to wziąć. Słynna jest opowieść, kiedy Brian De Palma ryczał ze śmiechu, kiedy Ridley Scott pokazał mu próbny, George Lucas pokazał mu próbny materiał, się kulał po dywanie i mówił: stary, przy tego ci nikt nie kupi. No potem są, oczywiście są, były też takie momenty spektakularnych porażek. Amerykanie bardzo wierzą w liczby i bardzo wierzą w ten swój komitet badań naukowych, który ma sprawdzać preferencje widowni. W każdym razie i kanały dystrybucji, i wszystkie te sprawy związane, jak mówię, z platformami medialnymi, to wszystko przepływ treści między produkcje, które rozrywkowe, parki tematyczne, produkcje rozrywkowe wokół filmu, to nie muszę Państwu o tym mówić, bo Państwo o tym doskonale wiedzą. W każdym razie to wszystko się mieściło w takich trzech słowach. Look, hook i book. Prawda? Czyli żeby to było do oglądania, fantastyczny blockbuster, w ogóle w box office na pierwszym miejscu, wystawna produkcja. Po drugie, żeby był jakiś punkt zaczepienia, a tym punktem zaczepienia na przykład może być aktor. Przecież ja słyszałam te dyskusje przed Gwiezdnymi Wojnami ostatnimi. Będzie Harrison Ford. Trochę stary, ale będzie. No i okej, prawda, o to chodzi. No i oczywiście book, czyli dbałość o odpowiednią dystrybucję. Czyli trzeba mieć rzeczywiście ten taki obraz, taki pomysł, żeby widzów powalił absolutnie na kolana. Wielkie superprodukcje. I tutaj wychodzi na moje, dlatego że mówiłam już wielokrotnie, że od pewnego czasu kino współczesne patrzy się na Méliès'a, patrzy się na początki kina, nawet przedméliès'owskie, kiedy to kino było wyświetlane, filmy były wyświetlane w towarzystwie innych rzeczy, by tak rzec. W towarzystwie kobiety z brodą, w towarzystwie węży i tam linoskoczków. Publiczność jadła, zabawiała się, różne rzeczy czyniła. Natomiast teraz zauważcie Państwo, potem oczywiście budowano wielkie kinopałace i tak dalej, dobra, ale teraz jest to samo. Znaczy wy tu jesteście w warunkach zupełnie dla mnie dziwnych. Tu nie śmierdzi popcornem, Tu nikt nie zajada jakichś hamburgerów. To w ogóle jest tak jak świątynie kina, kiedyś dawniej. Ale przecież mówimy o multipleksach. To jest rzeczywiście kobieta z brodą i ciele dwugłowe. Bo tam jest wszystko i jeszcze obok doczepione kino. W każdym razie to bardzo istotne jest to miejsce kina. Teoretycy amerykańscy nazywają to wodewilizacją, od wodewilu. Nie podoba mi się to słowo, dlatego mówię meliesowatość. W każdym razie tutaj decyduje logika ekonomii. Jeżeli miałabym to jednym słowem określić, to mówię dystrybucja, głupcze. To jest, dystrybucja jest tym bardzo, bardzo istotnym słowem, a film jest traktowany oczywiście jako towar w strumieniu audiowizualnych form rozrywki. Taki wielki billboard, jak mówi LSSR, na którym zamieszczone są informacje o przyszłych filmach. Nie będziemy mówić o sequelach, o remake'ach, bo to nie ma sensu, a Państwo doskonale reagujecie na te hasła. No więc właśnie, Terminator. Terminator, który pojawił się w 1984 roku, jak już mówiłam, zrealizowany przez Camerona. I pamiętajcie Państwo, że to, co ja mówię o Reaganie, który był aktorem filmowym, byłym, który używał sformułowań filmowych w swoich przemówieniach, to on przecież mówił o Gwiezdnych Wojnach, zapożyczając tytuł filmu, natomiast Planeta Śmierci była Imperium Zła, Imperium Zła był Związek Radziecki, to wszyscy doskonale o tym wiemy, ale proszę pamiętać, że to była akurat wtedy operacja Pustynna Burza, to była pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, to był cały plan amerykański, militarny i to było powstanie żołnierzy cyborgów. Ja bym bardzo chciała, żebyście Państwo, oglądając film Terminator, wzięli to pod uwagę. Wzięli pod uwagę te machiny wojenne, bo z jednej strony mówimy sobie o cyborgu jako o kimś, kto pierwsze jest z kina science fiction typu Przybysze z kosmosu. Dziewczyna w opałach i ścigający ją przybysz z kosmosu. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka, prawda, w tym filmie. Po drugie, mówimy sobie, no to jest takie czytanie, no rzekłabym, w stylu pewnych głupich rzeczy, które znajdują się w gatunku science fiction. Obcy i piękność w opałach. Zresztą zwróćcie uwagę Państwo, jak upozowana jest tutaj Sarah Connor w tym filmie, jak ona infantylnie wygląda, kiedy wkracza w tych porządnych glanach Terminator, maszyna do zabijania. Po drugie, myślę, że tutaj w tych filmach, właśnie takich jak Terminator, jak Rambo i tak dalej, z Sylwestrem Stallonem, możemy odnaleźć pewien taki wzorzec męskości, który się z kolei kotwiczy w technologii. Ja tu miałam taki świetny cytat, który pewnie rozbestwi mężczyzn na sali, ale może też z tych przyczyn nie umiem go znaleźć. Chodziło po prostu o to w tym tekście, że ta technologia prezentowana w filmie jest technologią, która z jednej strony komunikuje nam o falocentryczności tej technologii, te muskularne ciała cyborgów, które przypominają, jest taka świetna książka o ciałach nazistowskich, ciała nazistowskich wojowników, czyli rzekłabym, feministki twierdzą, że ten renesans cielesności, te amerykańskie hard bodies, jest nawet książka na ten temat, są w pewnym sensie takim gwarantem męskości w kinie amerykańskim właśnie. Po drugie, wtedy w ogóle staje się tak, że cyborg jest figurą, taką ikoną, metaforą przemian technologicznych, bo zwróćcie Państwo uwagę, że już jesteśmy po tym przełomie, który mówi, że nie ma czegoś takiego jak opozycja między ludzkim a maszynowym. Bo te opozycje przeróżne, one się działy w pewnym określonym czasie w dziejach ludzkości. W tej chwili mamy do czynienia z fuzją maszynowego i człowieczego. I to rodzi pewne dylematy. My w 80-tych latach wkraczamy w erę post-human. Po człowieku, bo przecież powstają nie tylko takie filmy jak Terminator, ale także takie filmy jak słynny Robocop. Powstają takie filmy jak Uniwersalny Żołnierz. Powstaje masę filmów klasy C z kobietami cyborgami, które są oczywiście niesłychanie mordercze. A tutaj w przypadku Terminatora sprawa wygląda w ten sposób, że i tutaj Państwo sami musicie tę sytuację rozważyć. Mianowicie, dobrze, ale najpierw obejrzyjmy sobie fragment filmowy, który pokazuje filmy Camerona. A ja jeszcze będę mówiła, bo to trzeba będzie sekundkę przygotować, czyli pół minuty. Więc chcę powiedzieć Państwu, że mamy Terminator 1 i Terminator 2. Nie mówię o innych, bo następne Terminatory nie były już w reżyserii Camerona. Nie będzie nas to interesować wcale dzisiaj. Ale chcę powiedzieć, że oczywiście znowu jest Los Angeles, podobnie jak w Łowcy Androidów, rok 2029. I chcę Państwu powiedzieć również, że w drugiej części Terminatora, w Terminatorze w 2, będziemy mieć do czynienia już z kompletną zmianą roli. O tym za chwilę. Przepraszam, to jest zupełnie co innego. To nie jest Terminator. Wiedziałam, że mnie to się stanie. To jest początek filmu Pojedynek, o którym mówiłam, żebyście Państwo widzieli, on się trochę tak zaczyna, jak Przynieście mi głowę Alfreda Garci. On się zaczyna bardzo bukolicznie i bardzo pięknie i tego typu realizacje będziecie Państwo widzieli bezustannie w filmach Ridleya Scotta i w tym filmie, że ta właśnie to zderzenie, które musicie sami wyinterpretować, zderzenie między orężem, między męskością, a bukolicznością tej sceny z gęsiami. I tutaj zaraz będzie przepiękne plateau wzorowane o właśnie na obrazach Davida, ta choreografia Pojedynku. Harvey Keitel, rzecz jasna. Niestety wróciliśmy tak postmodernistycznie nagle do tego, co było najpierw. A możemy na przykład powiedzieć, żeby to przerwano i puszczono Camerona? No to super. To jest piękne, a zaraz to Państwo zobaczą, więc spokojnie. Już nie będę Państwa raczyć innymi fragmentami Terminatora, tylko pokażemy sobie filmy Camerona i ja jeszcze coś powiem o tym, o tej technologii. Znaczy właściwie ja mogę od razu powiedzieć, proszę Państwa, ja znam prawdziwego cyborga, o czym studenci moi wiedzą. Zaraz powiem, kto to jest.
So
Dosłownie w punktach, bo już naprawdę ja nie jestem Cameron i Państwo możecie mnie znienawidzić. Po pierwsze, mówię tutaj o technologii, o tej fuzji człowieka ludzkiego i maszynowego, o tym, że wszyscy jesteśmy cyborgami w tym sensie, że bez technologii nie możemy się obyć. Ale technologia jest technofobia i technofilia. Technologia jest groźna. Terminator mówi o wielu rzeczach. Mówi o, druga część szczególnie, mówi o zagrożeniu taką technologiczną mimikrą, bo tutaj Terminator, który pojawia się i wygląda jak człowiek. Replikanci, którzy pojawiają się u Ridleya Scotta i wyglądają jak ludzie, notabene są bardziej ludzcy niż ludzie, jak Państwo pamiętają, powoduje to, że my zaczynamy myśleć o technologii w sposób poważny i radzę, żebyśmy tak myśleli, dlatego że ta technologia jest autonomiczna. Ona staje się autonomiczną technologią, co bardzo wyraźnie widać w filmie Ridleya Scotta Obcy. Sam początek filmu, kiedy widzimy bezludne korytarze statku Nostromo. To jest następny ukłon, tak przy okazji powiem, następny ukłon Ridleya Scotta w stronę twórczości Konrada. Druga sprawa, która jest też ogromnie istotna. Pierwsza sprawa XX wieku, końca XX wieku i technologii. Zauważcie Państwo, że takim bardzo ważnym, istotnym manifestem końca XX wieku był film Matrix, prawda? Który mówi wręcz, że technologia pochłonęła nasz świat. A prawdziwy cyborg nazywa się profesor Warwick, jest uczonym, był w Katowicach na konferencji o cyborgach i naprawdę ma wszczepione mikrochipy, dzięki którym porozumiewa się ze swoim komputerem na odległość i ze swoją żoną na przykład też. Zatem mówię, że znam prawdziwego cyborga. Druga sprawa, proszę Państwa, która tutaj się lokuje bardzo mocno w tym filmie, to jest tak zwana świecka apokalipsa. Cóż począć w świecie, który jest pozbawiony świętości? Dlatego też zwróćcie Państwo uwagę, że to wygląda dokładnie w ten sposób. Ja tu się posłużę swoim tekstem, dobrze, żeby nie przedłużać, który kiedyś napisałam i który gdzieś tam, nie wiem gdzie jest, w tej chwili, znaczy gdzieś tam był wydrukowany, ale nie pamiętam. Apokalipsa jako scenariusz filmowy, eschatologia w kinie popularnym i napisałam to tutaj w ten sposób, że pum, pum, pum. Dobra. Rhys wraca z przyszłości, żeby zakomunikować Sarze jej przeznaczenie i znaczenie dla ludzkości, przeto gra tutaj rolę anioła Gabriela. Filmowa opowieść odsyła wprost do Ewangelii. Będziesz matką zbawcy ludzkiej rasy, matką Johna Connora. Zwiastuje Rhys dobrą nowinę Sarze. Misja syna jest znana jego matce jeszcze przed narodzinami, bo John Connor to zaiste Mesjasz, król Dawid z Księgi Żydowskiej, prowadzący swój lud do zwycięstwa. Widz nie może znać czynów Johna, zatem wysłannik z przyszłości prorokuje o jego charyzmie. Ufasz mu, czyni cię silnym, oddasz za niego życie. Tak jak biblijna Maria, Sarah Connor ucieka na pustynię, by chronić syna za wszelką cenę. Film zamyka obraz rozległej perspektywy meksykańskiego pustynnego krajobrazu. Brzemienna Sarah, jedyna znająca przyszłość, świadoma nadchodzącego kataklizmu, wyrusza ku przeznaczeniu. I tutaj Terminator reprezentuje te lęki, które uosabia zła technologia. Bo Państwo mnie spytacie, no dobra, ale jak to łączyć z wojną Zatoce Perskiej, z zimnowojenną polityką i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zła technologia jest technologią radziecką i innych państw, satelitów. Natomiast dobra technologia jest technologią, którą władają Amerykanie. Dlatego Terminator, którego gra Schwarzenegger, zmienia się w drugim filmie w Terminatora, którego zadaniem jest chronić Johna. Prawda? To jest bardzo dobre zadanie marketingowe. Nie możemy zostawić Schwarzeneggera jako aktora, jako postać, jako właśnie Arniego, nasz Arni, żeby był tym złym. Nie, on się pojawia taki sam, może troszeczkę z mniejszą muskulaturą, bo już trochę jest starszy, ale inny. Taki sam, ale inny. Ale niech Państwa nie zwiedzie to, co się dzieje w drugiej części, kiedy Arni, prawda, ląduje w tym wrzącym roztworze metalu, który się poświęca dla ludzkości. Cyborgi, podobnie jak Blade Runnerzy, nie mają uczuć. Ale ja mam i dlatego skończę właśnie na tym. Dziękuję bardzo.